Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. No nie sam, bo jesteśmy w naszej trójce lekturalnej. Dzisiaj jest Tomasz Rowiński, Paweł Grat.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Panu. I dzisiaj mamy rozmawiać o wielkiej książce. No dzisiaj to już naprawdę przebiliśmy wiele rekordów, bo dzisiaj tą książką to będzie Suma teologii Tomasza Zakwinu. No ją rzeczywiście czasami można widzieć w wydaniach, które przypominają dużą książkę, ale mnie zawsze się kojarzy z przełożonym na polski londyńskim wydaniem, gdzie tomów jest 34 i w związku z tym obrazuje to pewne wyzwanie, przed którym tutaj stajemy. Trudno nam jednak byłoby w jakikolwiek sposób przy kolejnym podejściu do wielkich książek naszej cywilizacji ciągle odsuwać Sumę teologii, która to symboliczne ma już po prostu jako tytuł osobne hasło w encyklopediach. Jest zjawiskiem Suma teologii, dzieło, które zostało przez Tomasza Zakwinu, symbol najdojrzalszej złotej scholastyki XIII-wiecznej, zostało napisane z potrzeby, bardzo prostej potrzeby dydaktycznej. Tomasz jako wykładowca Uniwersytetu Paryskiego zdał sobie sprawę, że korzystając z dotychczas używanych sentencji Piotra Lombarda, że ma do czynienia z podręcznikiem rozwlekłym, wracającym, wiele wątków się tam ponownie pojawia, że to właśnie są wypisy poskładane z ojców Kościoła i tak dalej. Trzeba zrobić coś prostszego, coś, co, jak on mówi, dla początkujących. Czyli musimy pamiętać, to punkt numer jeden, że mamy do czynienia z dziełem, które dzisiaj często jest otoczone takim nimbem niedostępności, trudności, ale było pisane po prostu dla początkujących teologów, czyli oczywiście nie dla każdego, tak, co przechodzi, ale jednak dla młodego, zupełnie początkującego teologa. Prawdopodobnie dokładnie w tym zamiarze Tomasz nie wytrwał na wszystkich etapach tej pracy. Niektóre części Sumy są niewątpliwie na wyższym poziomie, no ale taka była jego wstępna intencja. De facto zaczął pisać to, gdy był wykładowcą teologii w Kolegium Dominikanów Świętej Sabiny na Awentynie w Rzymie. Tam tak naprawdę te prace się rozwinęły. No i trwały do końca jego życia, także Suma nie została ukończona, bo jak wiemy, Tomasz w grudniu 1273 roku nagle przerwał pisanie w okolicznościach dzisiaj jakby trudnych do odtworzenia. Wiemy tyle, że po prostu zakończył jakąkolwiek twórczość, przestał dyktować. I na tym również Suma teologii o tyle straciła, że wewnątrz kwestii, oczywiście jednej tam z dalszych, już jakby, można powiedzieć, zbliżał się do końca, tak, ale w kwestii ospowiedzi w pewnym miejscu nagle przerywa się tekst i nie mamy już sumy dokończonej. To, że dzisiaj można w bibliotece zobaczyć całą sumę teologii, jest już tylko efektem tego, że sekretarz Tomasza, Reginald Spiperno, zredagował resztę dzieła na podstawie tego, co wiedział, co tam ma być jakby architektonicznie, tak, jakie rozdziały tam jeszcze mają być. I dołożył tam po prostu fragmenty z dzieł innych Tomasza, które były na ten temat. Tyle. To jest tak zwany suplement. Żeby przygotować jeszcze przez moment to, co wy będziecie mówili za chwilę, to przedpole powiem tylko, że można sobie tak wyobrazić, tak, to dzieło o bardzo przemyślanej konstrukcji, nie napisane po prostu jako tekst, który biegnie autorowi przez kolejne ważne dla niego kojarzące się mu kwestie, tylko można powiedzieć od początku bardzo dokładnie przemyślany pod względem swojej struktury. Niektórzy porównywali tę strukturę, potem to się stało jakby wzorcową strukturą sumy, tak, teologicznej, porównywali do takiego schematu neoplatońskiego. Rzeczy wychodzą z Boga, exitus, tak? Czyli najpierw się mówi o Bogu i o jego stworzeniu, a potem wracają do niego. Tak? To jest ten powrót, który dotyczy, najbardziej interesuje teologa, powrót człowieka, droga człowieka do Boga, więc jakby druga część sumy pokazuje zdolność człowieka do kierowania swoim życiem, a trzecia część sumy, bo suma jest złożona z trzech części, trzecia pokazuje ten most między Bogiem i człowiekiem, którym jest Chrystus i jego Kościół. A więc wyjście i powrót. To jeden ze schematów. To nie jest jedyny schemat, którym tłumaczono sumę teologii, jej strukturę. Niemniej, no, jeden z najbardziej popularnych. No i teraz obecni tutaj za chwilę będą mówili, co oni znaleźli w sumie teologii. To zawsze będzie to się mieściło w jednym z tych obszarów, bo albo w primie, czyli w tej części, która mówi o powstawaniu rzeczy, o Bogu, tak? Jednym i w Trójcy, który jest stwórcą, a więc następnie wiemy o kolejnych warstwach stworzonej rzeczywistości. Tak? To jest część pierwsza. Część druga mówi, jak już powiedziałem, o celu człowieka, jego szczęściu i o sposobie czynienia, postępowania przez człowieka, o okolicznościach, które wpływają na postępki, takie jak na przykład prawo, no, bardzo ważny fragment sumy teologii, ale i kontekst wewnętrzny, jakim są na przykład uczucia, cały zespół umiejętności, który z kolei wspomaga to, co człowiek chce zrobić, bogata część sumy na temat sprawności, cnót. A i potem w trzeciej części tajemnice Chrystusa i sakramenty tak naprawdę, a koniec, tak jak w credo chrześcijańskim, koniec to sprawy ostateczne, życie wieczne. Dobrze, waszym zdaniem, w tych 5 minutach streściłem sumę teologii? Ja trochę się czuję niepewnie.
Znaczy, moim zdaniem problem jest taki, że to nie jest traktat, w sensie nie jest to zamknięta całość, którą czyta się po prostu jako całość, tylko raczej coś w rodzaju, powiedzmy, nie wiem, komputera, tak, który nam zadaje mu pytanie, on nam stara się udzielić odpowiedzi, natomiast możemy wchodzić w tą książkę od bardzo różnych stron i ona tak została właśnie pomyślana. Raczej pewnie ktoś, sam dacy już czytają od deski do deski, ale to chyba rzadkie i bardzo heroiczne przedsięwzięcie.
Tak, jak był ten czas, że przez lat 20 czytałem Tomasza codziennie, to czytałem również go od deski do deski, ale to prawda, to że nie jest to proste. Najbardziej dla mnie wspomnienie żartobliwe to wtedy, gdy czytałem traktat chrystologiczny na zajęciach wojskowych w studium wojskowym Uniwersytetu Warszawskiego. Różni chłopcy, moi koledzy czytali różne rzeczy wtedy na ławkach, najróżniejsze. Przypominam sobie to lektury od Gazety Wyborczej, która wtedy zaczęła się ukazywać, a kończąc na moim rozważaniach o tym, jak się odbyło zjednoczenie słowa z naturą ludzką.
A to było takie żartobliwe, to są dwie historie jeszcze. Pier Giorgio Frassati, błogosławiony, który czytał świętego Tomasza dla umartwienia. Sam nie uważał się to zbyt inteligentnego, jak mówił, i sprawiał mu to straszną trudność. A nasza koleżanka ostatnio w redakcji przypomniała, że Flannery O'Connor, pisarka katolicka, pisała dla snu świętego Tomasza. Ale ja podejrzewam, że to takie czytanie właśnie kontynuuje, do umęczenia.
A propos tego muszę powiedzieć, że akurat suma, wydaje mi się, oczywiście, no, to jest trudna materia, ale względnie łatwym dziełem Tomasza, tak? Znaczy Tomasz popełnił pracę, krótsze często, o wiele, to sumy to są bardzo trudne po prostu i stawiamy realny opór. Natomiast suma podejmuje kwestie ważne, nie wszystko zawsze jest proste, natomiast jest jasne, zazwyczaj. Dla mnie to było zdziwienie, bo ja też byłem uprzedzany o takiej zupełnie niesamowitej trudności, jaka towarzyszy lektorze tej książki. Ona jest jakoś, powiedzmy, o nieśmielającej się chodzi o pewien zamysł, natomiast raczej sprzyjana czytelnikowi.
Ja sobie przypominam, że w latach, w których miałem jeszcze zaszczyt, ostatnią szansę, której udało mi się skorzystać, że mogłem rozmawiać z tymi, którzy w zupełnie heroiczny sposób przeprowadzili projekt tego pierwszego polskiego tłumaczenia całego sumy teologicznej. To się odbyło wszystko na emigracji z siłami najróżniejszych tłumaczy, tak naprawdę staraniem jednego dzielnego człowieka, księdza Stanisława Bełcha, we współpracy z Katolickim Ośrodkiem Wydawniczym Veritas i też bardzo heroiczną pracą Wojciecha Dłużewskiego. Obaj oczywiście już nie żyją. To sobie przypominam, że to powstało wysiłkiem, było możliwe. Ten krok, on nie jest krokiem cudownym, tak, doskonałym, ale ten krok, który uczyniono dla udostępnienia sumy polskiemu czytelnikowi, no on był możliwy dzięki z jednej strony mobilizacji tych tłumaczy, którzy to robili zupełnie, no jakby gdzieś prywatnie, gdzieś na boku, nie był jakiś instytut, który to sponsorował, czy dał im jakieś granty. Z drugiej strony był to moment wysiłku polskiej migracji. To mi się teraz przypomniało. To, że ja miałem okazję w 80-tych latach w Londynie rozmawiać z ludźmi, którzy rzucali swoje, będąc jakimiś tam robotnikami albo pracownikami restauracji i tak dalej, z tych pieniędzy zrzucali się, to był rodzaj prenumeraty, tak, na książkę, i zrzucali się i mieli te komplety sumy u siebie w domu. I to byli ludzie, którzy nie mieli wykształcenia jakiegoś wielkiego, sami nie, może nie mieli wielkiej możliwości z tego skorzystać. Ale jedna z takich rozmów utkwiła mi w pamięci, właśnie takiego jakiegoś polskiego żołnierza z drugiego korpusu, który wylądował w Anglii, który był jednym z tych tak zwanych przedpłacicieli tej sumy teologii, płacił na nią, a w pewnym momencie, no, był gotów mi ją oddać. oddać, bo słyszał, że może studiuje filozofię, więc on może do Polski oddać tę sumę. Rozmawiałem z nim krótko i on mówi, wie pan, mówi, ja tak zrozumiałem czytając, że to nie jest takie proste. Pewnie bez jakiegoś przygotowania to się tak łatwo nie daje. I ja pomyślałem, że oddam komplet sumy, który nie jest w ogóle jakby otwarty i tak dalej. Potem zdałem sobie sprawę, że to był człowiek, który pracowicie wypełniał wszystkie erraty, wprowadzał je do tekstu, a więc musiał, książka była czytana, przeglądana. Przez ostatecznie człowieka, który zdawał sobie sprawę, że bez przygotowania filozoficznego wiele się nie zrobi. Jakiś trud. Wracamy do rozmowy o sumie teologii Tomasza Zakwinu. Paweł Grat jest proszony o swoją refleksję.
Tak jak powiedziałem, suma jest takim dziełem, które stanowi ułożony logicznie, ale jednak wielki katalog problemów i rzeczy, kwestia, o której ja chciałem powiedzieć, czyli stosunek ogólnie rzecz biorąc wiary do rozumu, a bardziej szczegółowo natury do łaski, to jest taka rzecz, która pojawia się w różnych miejscach. Mi chodzi przede wszystkim o kwestię 12, która otwiera taką część dotyczącą możliwości naturalnego poznania Boga w pierwszej części sumy. Jeszcze jest fragment w części drugiej, tam gdzie mówi się o szczęściu, bo kwestia szczęścia, szczęścia wiecznego i poznania Boga dla Tomasza są ściśle związane. Są takie miejsca w innych książkach Tomasza, gdzie on, można powiedzieć, jeśli chodzi o stosunek wiary i rozumu, mówi taką, wydawałoby się niekontrowersyjną, bardzo taką minimalistyczną tezę stawia, mówiąc o tym, że taka typowa sytuacja spotkania tych dwóch porządków to jest to te dyskusje między wierzącym a niewierzącym. Tak, co może zrobić wierzący, który ma, nie wiem, przekonać czy pouczyć niewierzącego o prawdach wiary. Tomasz mówi, że ponieważ ostatecznie racje wiary pochodzą z objawienia i wiara jest cnotą, która pojawia się dzięki łasce, to jakby nie możemy zakładać, że wszyscy podzielają, tak? To nie jest coś, co jest wrodzone ludzkiej naturze. I z tego powodu nie możemy uzasadnić, udowodnić prawdy wiary. Zresztą dodajmy, że dla Tomasza to też się pojawia w sumie. Prawdy wiary to jest chyba trochę coś więcej niż zwykle dziś o tym myślimy, bo dla niego to są po prostu tajemnice wiary. Takie kwestie, powiedzmy, jak istnienie Boga nie jest dla Tomasza zasadniczo prawdą wiary, tylko czymś, co można poznać rozumem naturalnym. Więc on mówi, że tego nie da się udowodnić, natomiast ponieważ wiara...
Tej tajemnicy wiary.
Tej tajemnicy wiary. Ponieważ tego się nie da udowodnić, to, co jest do zrobienia, to jest pokazanie niesprzeczności wiary z rozumem. Tak? Znaczy, wiara nie wynika, nie da się jej udowodnić po prostu na podstawie racji rozumu przyrodzonego, ale ponieważ ona jako prawda, ponieważ jest prawdziwa, musi być zgodna z rozumem, no to można wykazać, że jest niesprzeczna. No to się jakby wydaje takie dosyć skromne w gruncie rzeczy. Natomiast w sumie teologii pojawiają się momenty, które idą dużo dalej, daleko i są źródłem kontrowersji, o których może też porozmawiamy za chwilę. Tak? Otóż Tomasz mówi tam, że w człowieku istnieje naturalne pragnienie poznania Boga. A nawet więcej, bo tak mówi w tej kwestii 12, a tam, gdzie mówi o szczęściu, mówi, że człowiek ze swojej natury pragnie poznania Boga w jego istocie. Czyli nie chodzi tutaj po prostu o to poznanie Boga, że jest, bo to można poznać rozumem naturalnym, ale chodzi o widzenie Boga, czyli o wizję uszczęśliwiającą, co dla Tomasza, w języku Tomasza, jest synonimem stanu zbawienia. To, co robią zbawieni w niebie, to właśnie oglądają Boga. To jest też jakby, myślę, takie jakoś uderzające, tak, że celem ostatecznym nie jest jakieś działanie czy jakiś nieokreślony stan duszy, tylko właśnie poznanie Boga, oglądanie Go twarzą w twarz. To jest bardzo trudna nauka, no bo okazuje się, że chodziłoby na to, że natura ludzka ze swojej natury pragnie czegoś, domaga się czegoś, czego sama nie jest w stanie osiągnąć. Co wydaje się sprzeczne z definicją natury, tak, no bo jeśli jest w nas jakieś naturalne pragnienie, to spodziewalibyśmy, że natura sama jest w stanie zaspokoić, tak, z innymi pragnieniami ciała czy naszego życia. Tu się okazuje, że jest coś, co miało być spełnieniem, ale to przekracza. Są takie interpretacje, które próbują iść w tę stronę, że wprawdzie naturalnym pragnieniem jest poznanie pierwszej przyczyny, czyli Boga, ale jakby natura nie jest w stanie, ponieważ nie jesteśmy w stanie o własnych siłach poznać Boga w jego istocie w sposób doskonały, to też nie możemy tego pragnąć ze swojej natury. Tak? I dopiero potrzeba łaski wiary i aktu woli, która nakłania rozum do przyjęcia prawdy wiary, żebyśmy rzeczywiście zapragnęli pragnieniem nadprzyrodzonym oglądania Boga w jego istocie. Myślę, że to jest całkiem eleganckie jakieś wyjaśnienie z tym, że rzeczywiście jest tak, że Tomasz mówi o tym, że człowiek z swojej natury pragnie poznania istoty Boga. Boga, co wydaje się jakoś tutaj iść no dalej niż tylko takie stwierdzenie, że człowiek chce znać pierwszą przyczynę po prostu, że jest, tak, czy jakieś jej najogólniejsze cechy.
Tak, to ja sobie teraz przypomniałem, jak mówiłeś o tych wszystkich problemach, przypomniałem sobie taką konkluzję wykładową wybitnego filozofa, wybitnego również chrześcijanina, profesora Roberta Szpemana, tak niedawno pożegnaliśmy, zmarł. To on gdzieś tam, pamiętam, mówi, że to jest taka proporcja, jakieś takie podobieństwo, że tak jak jest w porządku poznania Boga, prawda? Że Tomasz mówi, to jest coś, co z jednej strony jest całkowicie człowiekowi dostępne, z drugiej strony, jeśli by nie zostało objawione, pewna prawda, że Bóg jest, że jest stwórcą i tak dalej, to do tej, wydawałoby się, prostej prawdy, takiej filozoficznej, to dochodziło niewielu po długim czasie z domieszką błędu, prawda? I Szpeman mówi, no to jest w jakiejś analogii do tego, że coś, co jest, wydaje się, jednym z najbardziej naturalnych, niesprecyzowanych, ale najbardziej naturalnych celów, które w intelekcie człowieka dają się zarysować. Chce jakby w pełni znaleźć dobro, tak? Które człowieka sobą jakby wypełni. Tak? Że to jest coś, co jest naturalnym pragnieniem tego szczęścia, które się nie kończy, ale człowiek nie jest w stanie go własnymi siłami w żaden sposób ani doprecyzować, co dokładnie to jest, ani w jaki sposób może do tego dojść. Więc oczywiście tutaj ta konieczność łaski idzie o wiele dalej w porządku praktycznym. Niemniej pozostaje to w jakimś podobieństwie do tego, jakby do tej trudności teoretycznej, tak? Że człowiek wie, jaka jest prawda, ale tak naprawdę nie wie.
Tak. Sam jeszcze nie wie, czego oczekuje. Zresztą myślę, że można też to takie strony pokazać, że samo w ogóle pojęcie doskonałości, tak? Czy tego, że łaska doskonali naturę, czy też to poznanie jest doskonałe, jakoś tutaj jest trudne, no bo zwłaszcza u Tomasza w tym jego języku wziętym od Arystotelesa, no jeśli mówimy o doskonałości jakiejś rzeczy, to ta doskonałość jest jej kresem, że jakby jest pełnią realizacji jej właśnie natury, tak, więc nie może być tak zupełnie jakby jakoś niezwiązana z tym, czego ona oczekuje, tak. No to jest taka sytuacja, kiedy ta doskonałość nieskończenie przekracza, czego pragnie, ale jakoś chyba to sobie obejmuje i nie jest po prostu czymś dodanym, tak, sztucznie.
To nie jest taki akademicki czysto spór w kościele, czy XIII-wieczny, bo ta sprawa wróciła w XX wieku bardzo silnie w teologii, tarcie pomiędzy, nazwijmy to, szkołą tomistyczną, a tak zwanymi modernistami, czy nową teologią, gdzie właśnie ten problem na nowo odżył, to znaczy pytanie o to, na ile pragnienia religijne, czy prawdziwej religii jest zawarte w samej naturze ludzkiej, a na ile to jest coś zewnętrznego, tak? Mieliśmy to zderzenie, klasz, tak? Dwóch szkół, Zjednoczonej Rzymskiej, która, no tak, bardzo mocną wierzę, no takim nowym, nowoczesnym językiem, powiedzmy, że ta łaska to jest taki dar, że nic człowieku nie ma, co by z Boga pochodziło, tak samo, no po prostu natura jest, jakby to powiedzieć, nie nadprzyrodzona, tak, po prostu. No a z drugiej strony była ta szkoła, która chyba trochę zwyciężyła, że jednak jest w tej naturze coś nadprzyrodzonego, ale to byście się tym nie zgodzili pewnie, czy zgodzili?
Ta nouvelle théologie, nowa teologia, to mimo wszystko jest bardzo niesprecyzowana, że ta szkoła nie jest szkołą, tak, to jest pewnie coś, raczej coś, co zostało nazwane przez tomistów nową teologią i potem jakoś już pod tym szło jako coś odrębnego, niemniej tam w środku są bardzo różne nastawienia, tak? Ale jeżeli ja dobrze rozumiem Delibacka, który był jednym z reprezentantów tej szkoły i chyba najwięcej miał do powiedzenia w tej akurat dziedzinie, o której mówimy, no to jest tak, że dopóki on mówi językiem ojców Kościoła, a to jest jego punkt wyjścia, to jest dla mnie zrozumiałe, o co mu chodzi. Znaczy, że mu chodzi o to, że dar łaski nadprzyrodzony jest w jakimś sensie, jest jakoś, jakby to powiedzieć, domknięciem, zamknięciem tego planu, który jednak już jest w całym zamierzeniu obecny w stworzeniu, tak? To znaczy, no, ten sam twórca obu porządków nie jest tutaj jakby, nie ma między nimi takiej rozbieżności. Mu po prostu chodziło, zdaje się, tak, to rozumiem, że tak głębokie jest to pragnienie, którego nie da się w żaden inny sposób zaspokoić, to pragnienie naturalne, że nie można sobie wyobrażać, nie można sobie kombinować jakiegoś naturalnego stanu szczęścia, tak? Że nie można sobie wymyślić myśleć, że człowiek, ponieważ nie wie o wyższym piętrze szczęścia, to w jakimś sensie może sobie się zadowolić jakimś
szczęściem. Z perspektywy już nadprzyrodzonej, tak?
Tak, tak, tak. Natomiast, że zawsze będzie jakieś wewnętrzne rozdarcie, dopóki stworzenie nie znajdzie swojego stwórcy jako swojego odkupiciela. Tak rozumiem te intencje do Libaka, chociaż one są potem zmącone tym, no, tym, że on jednak był wielbicielem Blondela i tam gdzieś od wewnątrz te modernistyczne jakieś elementy zawierał. Ale tu wchodzimy już tak naprawdę w pewną szczegółowość sporu i myślę, że romiści, których wśród tych też nie było jednego głosu, bo nie wiem, Gilson na przykład bardzo na szkołę rzymską zezłoszczony w tym punkcie uważał, że oni coś tam, na coś są zupełnie niewrażliwi, że zostaje taka pewna kostyczność antymodernistyczna, taka wyłącznie w ich stanowisku. Po tych dziesiątkach lat to się trudno powiedzieć, jak w obu stanowiskach była pewna niedoskonałość. Te nieporozumienia może trochę wynikały też z tego, że to były też odrębne kultury teologiczne, tak? Delibak reprezentował taką bardziej antyscholastyczną, humanistyczną kulturę. No a tomiści z Angelico, no to oczywiście Święty Tomasz i komentatorzy, to była ta linia. Wracamy do rozmowy o sumie teologii. O sumie teologii Świętego Tomasza z Akwinu i teraz się dowiemy, co Tomasz Rowiński przynosi z tych trzy.
No to ja tak. Ja jestem takim adeptem początkującym. Sumę teologii to miałem pierwszy raz w życiu, tak powiem, przed oczami.
Myślę, że słuchacze nasi odetchnęli.
Tak, odetchnęli. Ja właśnie się tak będę solidaryzował.
Świetnie, to właśnie na ciebie jest ta książka.
I właśnie chciałem o tym powiedzieć, ponieważ czytałem inne dzieła Tomasza. Nie jakoś nie cierpiałem z tego powodu strasznie, jak Flannery czy Pier Giorgio. Natomiast rzeczywiście ja sobie wziąłem taki fragmencik, no w sumie to czy Pisma Świętego Nowego Testamentu, Życie Pana Jezusa i Kuszenia.
Trzeciej części sumy.
Tak, to ty Paweł, jako znawca z drugim Pawłem, możecie tutaj to zaindeksować. Natomiast no, dla mnie to komentarz do Kuszenia. Ciekawe wrażenie, bo można powiedzieć, że nic tam specjalnie ciekawego nie było. Znaczy w takim sensie mówię, jak wasza rozmowa na bardzo...
początkujący.
Ale dokładnie właśnie tak. To znaczy, bo słuchacze po poprzednich naszych częściach mogli mieć takie wrażenie, że to jednak nie jest dla początkujących. To znaczy, no takie było wrażenie, tak? No, mogę tak zobiektywizować naszą rozmowę. Natomiast tutaj rzeczywiście to były takie fragmenty, które właściwie są katechetyczne. Znaczy to takie pytania, które trochę są takimi pytaniami sceptyka, czy takiego dziecka, które jest ciekawe. A dlaczego Pan Jezus w ogóle dał się kusić? Przecież nie musiał się dać kusić, tak? Bo przecież i tak wszystko wiedział. A dlaczego szatan w ogóle próbował kusić Pana Jezusa, skoro wiedział, czy nie wiedział może, że to jest Pan Jezus. No i to Święty Tomasz rozważa w tym. I to jest bardzo ciekawe. Momentami to jest bardzo ciekawe, ponieważ też mam wrażenie, że to jest taka inna kultura traktowania Pisma Świętego w ogóle. Znaczy my często czytamy po prostu Pismo Święte jako narrację, tak? I jak nam się coś nie zgadza, to często sobie tłumaczymy, a, bo to taka forma literacka, albo to taka konwencja, tak? Przez Tomasz traktuje te różne rzeczy bardzo poważnie. I docieka, tak? Pewnie, gdybyśmy dzisiaj pisali tego typu apologetyczny w sumie, czy katechetyczny tekst, to byśmy wpletli jakieś takie wątki, no nie wiem, właśnie jakiejś tam krytyki literackiej, czy... No by nam to bardziej pasowało, tak? On jakby się porusza na takim poziomie pewnie nieznajomości pewnych rzeczy, ale mimo wszystko jakby odsłania przed nami coś, co jakby robi wyrwę w takim poetyckim traktowaniu Ewangelii. Mi się wydaje, że to było dla mnie najciekawsze w tej, w sumie tam chyba cztery artykuły w tej kwestii są. No i nie wiem, czy jakby to jest taki częsty sposób, jaki Tomasz pisze, czy to jest właśnie ta prostsza, szkolna taka metoda dla początkujących czytaczy, bym powiedział, tak, lektorów, czy jak to wygląda? Bo to, co wy powiedzieliście, to było bardzo trudne.
Znaczy, nie wiem, tak. Mi się wydaje, że, ja powiem tak, że no, ta książka jest pełna bardzo różnych treści, tak, że tam mamy i fragmenty twardej metafizyki i bardzo szczegółowe kwestie dotyczące, nie wiem, szczegółów teologii życia małżeńskiego, kwestie praktycznych prawa kościelnego i fragmenty egzegezy Pisma Świętego. I ja mam takie poczucie, że jakkolwiek Tomasz w swoich odpowiedziach potrafi rzeczywiście pójść daleko w stopniu takiego fundamentalnego ujęcia tematu. Niektóre to pozwalają bardziej, niektóre mniej, tak? Kwestie szczegółowe pewnie mniej. Ale zawsze jest tak, zwłaszcza to widać tam, gdzie on przytacza najpierw zarzuty, czy dyskutuje opinie na ten temat, że on właśnie ma bardzo dobre wyczucie, czy też dyskusja, które stoją za redakcją tych kwestii, wyczucie takich właśnie potocznych problemów, tak? Na przykład, nie wiem, mamy temat z tej części bardziej fundamentalny, tak? Istnienia Boga. I zaraz pojawia się zarzut, który my znamy świetnie po prostu dyskusji, nie wiem, przy obiedzie, tak? Że jak to możliwe, skoro tyle zła na świecie. Tak? I on potem jakoś stara się z tym poradzić. Natomiast do tego tak chciałem powiedzieć, że w ogóle myślę, że to jest niezły pomysł na lekturę sumy. Jeśli mamy jakieś pytania dotyczące nauczania Kościoła czy doktryny katolickiej w rozmaitych kwestiach, to jest spora szansa, że tam to jest. Tylko trzeba to znaleźć. Takim, myślę, że pomocnym tutaj narzędziem jest, jeśli ktoś do tego dotrze, tak? To jest po polsku, oprócz tego wydania londyńskiego, które notabene wisi na stronach UKSW, jest dostępne w sieci, można sobie otworzyć PDF-y, tak? Poza tym wydaniem londyńskim jest też takie wydanie, ten skrót sumy, czy jakby suma sumy, gdzie, no, jakby skrót jak skrót, ale tam jest spis treści. Można sobie zobaczyć, co Tomasz w każdej z tych kwestii i artykułów podnosi. To jakby daje jakąś taką orientację, gdzie nie należałoby tego szukać.
Powiem szczerze, że sięgnąłem ze względu na ten fragment, ze względu na współczesnego autora, Hodżadża, tak? Który w swojej Wierze Demonów ten temat omawia i to jest bardzo ciekawe, że to jest aktualność Tomasza, bo te wątki, które są w nowoczesnej zupełnie książce teologicznej, filozoficznej, tak to nazwijmy, no Tomasz swoim lakonicznym stylem tam dokładnie omawia. Natomiast wydaje mi się, że, bo nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, jak są artykuły zbudowane, no, prawda?
Właśnie, to warto by było powiedzieć w dwóch słowach, bo to rzeczywiście mamy do czynienia z tekstem o bardzo konkretnej, formalnej postaci, bardzo odbiegającej od takich tekstów, właśnie, które tutaj czytaliśmy. Dajmy sobie sprawę, że mamy do czynienia z tekstem, którego wartość, docieranie do czytelnika zaczyna się od dobrze postawionego pytania. Właściwie minimalnym, takim elementem, najmniejszym składnikiem sumy jest artykuł, który zaczyna się od zadania pytania. No, zadanie pytania. Te pytania są czasami zadane bardzo, jakby to powiedzieć, rzeczowo, to znaczy dokładnie tak, żeby dokładnie na to udzielić odpowiedzi, a czasami, to jest inny przypadek, że są takim, jakby to powiedzieć, dotknięciem pewnego miejsca i nie sama odpowiedź na tak czy nie jest ważna, tylko jakby pokazanie całego kontekstu, z którego ta odpowiedź dopiero wyrasta. Czyli jakby mistrzostwo polega najpierw na samym zadaniu pytań. Tutaj Tomasz jest dziedzicem pewnej tradycji, trzeba sobie też powiedzieć, i to jest pewien repertuar teologiczny w ogóle wieku XIII, że on w wielu wypadkach powtarza pewne klasyczne stałe fragmenty gry, że tak powiem, teologów. Niemniej od tego się zaczyna. Potem jest część, która polega na przedstawieniu opinii, z którymi Tomasz się nie utożsamia na ogół, tak? Czyli z takimi trudnościami. Wydaje się, że jest i tak, i tak, i tak, i tak, 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 tak. Następnie druga strona medalu, lecz wydaje się, i to są z kolei opinie, które są przeciw temu, co na początku się wydawało, lecz przeciw, tak? Czyli zderzone zostają dwa stanowiska, zderzone albo poprzez przytoczenie odrębnych racji, rozumowań, albo jeszcze częściej przez przytoczenie autorytetów, czyli fragmentów z ważnych, albo z Pisma Świętego, albo z Ojców Kościoła, albo też i z jakichś orzeczeń soborów, prawda? To jest czasami zabawna sytuacja, że ten sam głos jakby przemawia raz za, raz przeciw czemuś, tak? Jest przytoczony. I dopiero potem mistrz, którym jest Tomasz, bo Tomasz dopiero jako mistrz teologii miał prawo coś takiego napisać w ogóle, nie jako wcześniej bakałasz, czy jako mistrz, to dzisiejszy profesor, tak? Profesor teologii dokonuje rozstrzygnięcia, daje swoją odpowiedź i dopiero
zwykle będzie rozbudowaną niż te opinie,
tak, tak, tak. A dopiero potem odpowiada na konkretne te zastrzeżenia, które przedstawił na początku. Gdy dzisiaj siadamy do tej lektury, to oczywiście jest rodzaj trudności gimnastycznej.
Zresztą chciałem powiedzieć, że mi się wydaje, że to jest w ogóle podstawowa trudność, tak? Że po prostu format literacki tego tekstu jest nieprodukowany niczym innym, nieznany na części. To jest taki, że po prostu czytelnik nie wie, co się dzieje. Tak? I to jest...
I nie wie w związku z tym, gdzie... Stąd te zabiegi ułatwiające. To, co wspominałeś o tym skrócie sumy teologii.
Tak. To są same odpowiedzi.
To ojciec Bednarski chyba, tak?
Tak.
Dlaczego jego zabieg był prosty? On generalnie wyjął właściwie same te odpowiedzi mistrzowskie, tak żeby w końcu ktoś, kto jest dzisiejszym czytelnikiem, otwierał sobie i się dowiadywał.
Czy eseje, takie szkice.
Czy, nie wiem, sprawiedliwość jest cnotą. I tutaj nie długie, tylko jest wykład, dlaczego jest cnotą, co to jest cnota i tak dalej. Takie uzyskujemy. I to jest ułatwienie, ale oczywiście trzeba pamiętać, że cała gra sumy jest związana z tym, że jest to w jakimś sensie echo dyskusji uniwersyteckiej. w jakimś sensie. Nie jest to dokładnie, na ogół to jeśli chodzi o sumę teologii, nie jest to dokładnie zapis dyskusji toczonych, ale jest jakieś echo tej dyskusji, w której przytacza się najpierw argumenty, zestawia się i dopiero... Dzisiaj zostało z tego tylko tyle, że gdy każdy z nas ma coś napisać naukowego, to jest zobowiązany, żeby najpierw przedstawić stan kwestii, czyli najpierw zestawić różne sprawy, ale to już jest inne. Po prostu mamy zdać sprawę z tego, co ludzie sądzą na ten temat. Tomasz miał inne zadanie, musiał pokazać, nie tylko musiał zrobić ekstrakty z tych różnych stanowisk i zderzyć w tym punkcie, którym są sobie przeciwstawne.
No jedna rzecz wydała mi się jeszcze ciekawa w tym moim fragmenciku, to znaczy, że chyba w dwóch artykułach było tak, że były przedstawione te argumenty, których się tam się nie zgadzał, a potem była ta druga część, ale przeczy temu świadectwo pisma. Ale to jakby nie rozwiązuje sprawy, tak? Tylko mimo, że świadectwo pisma jest inne, to Tomasz przechodzi do wykładu. To jest też, wydaje mi się, takie ciekawe spojrzenie na to jednak, jak pismo też było w tym traktowane. To znaczy, nie było tak, że pismo i koniec, prawda? Tylko musi być ten rodzaj takiego ratio, takiego rozważenia sprawy, mimo że pismo daje inne świadectwo niż te opinie,
no nie, bo później Tomasz przedstawia. Przecież Tomasz jest w stanie potem powiedzieć, widzi racjonalność tego argumentu, mówi: no tak, ale w tym miejscu pismo, nie wiem, nie wypowiada się, jak nie ma tam głosu objawienia Bożego, tylko mamy tam rodzaj jakiegoś tam, nie wiem, tekstu historycznego, w którym może zawierać się przytoczenie jakiejś opinii. To jest tak, że Tomasz oczywiście nie jest fundamentalistą w tym naszym znaczeniu, że wystarczy przytoczyć jakiś odpowiedni fragment, bo on już zdaje sobie sprawę z tego, że w samym Piśmie Świętym na siłę, tak, materialnie można byłoby przedstawić zdania, które się ze sobą nie zgadzają, prawda? On doskonale już wie, bo tutaj już się nauczył, bo ta tradycja egzegezy chrześcijańskiej przed nim już jest długa. Nauczył się, że to takie łatwe nie jest. Prymitywne tak nie jest, tak? Że jednak trzeba pilnować sensów Pisma Świętego. Zresztą to swoją drogą jedna z kapitalnych części i w sumie, i gdzie indziej, gdzie Tomasz wyjaśnia, jakimi sensami. To na samym początku sumy jest pytanie o to, że w Piśmie Świętym są różne sensy i on sobie z tego zdaje sprawę, że jest literalny, są różne sensy duchowe. No, pamiętam, że jak na to trafiłem po raz pierwszy, zaskoczony, że to wszystko już wiedziano. Dziękuję wam za rozmowę o tej wielkiej książce. Przyłączam się oczywiście do Tomka Rowińskiego, który tutaj apelował, żeby wszyscy zrozumieli, że nasze z Pawłem Gradem rozważania o problemie nadprzyrodzoności nie są głównym, jedynym wątkiem w sumie, że są również takie fragmenty, które po prostu, jak się weźmie z półki tom, to od razu będzie on owocny w już pierwszym tym. Zgadzam się, że rzeczywiście w trzeciej części sumy dla każdego, kto weźmie, tylko raczej nie tom obok tego, z którego ty próbowałeś, nie rozważania szczegółowe o sposobie wcielenia słowa, bo tam już są bardzo konkretne, także filozoficzne kategorie, ale także w tej części teologicznej, gdzie się na przykład pyta, czy Jezus się dziwił, to jest oczywiście rzecz, która każdego może zaciekawić i wciągnąć. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam na konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.